Witajcie. Mamy za sobą kolejny dzień. Już tu zmierzcha w Lublinie. Myślę, że to dobry czas, żeby znowu zwrócić myśli ku temu, co najważniejsze, ku Słowu Bożemu. Cieszę się, że razem będziemy mogli przeczytać ciekawy fragment. Myślę, że wielu z nas także siebie odnajdzie w nim. Tu jak zwykle apostoł Piotr zaszaleje, prawie że dosłownie. Dzisiaj też taki fajny dzień dla naszej telewizji. Mieliśmy chyba rekord na YouTubie, jeśli chodzi o oglądalność. O 13 na żywo ponad 1500 osób, chyba tam 200 subskrybentów nam przybyło. Także jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś naszego kanału, możesz to zrobić. Teraz za chwilę przejdziemy do tekstu. Dzisiaj 17 rozdział Mateusza od 1 do 13, ale najpierw zwykle kilka waszych głosów, a potem krótko się modlimy i przechodzimy do tekstu Biblii.
Jolanta Wilkowska-Korwel. Czy Szymon Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, był pierwszym papieżem, jak głosi Kościół rzymskokatolicki? Oto jest pytanie. Czy papieże to głowy Kościoła, który Jezus założył na ziemi ponad 2000 lat temu? To pytania, na które katolicy wciąż nie mają dobrej odpowiedzi.
Bo to, co dociera do nich, to jest zaprzeczeniem ich doktryny. Każdy, kto liźnie, tylko liźnie, nie musi głęboko wnikać w historię Kościoła, będzie wiedział. I w momencie, kiedy chrześcijaństwo stało się religią najpierw tolerowaną, a potem wręcz obowiązującą w Imperium Rzymskim, papieże zaczęli się, biskupi Rzymu dokładnie, zaczęli się troszeczkę spierać o władzę z cesarzami, aż w końcu w samym Rzymie wygrali. Cesarstwo jak gdyby przeniosło się do Niemiec, i były wojny, naparzanki. Stąd o papiestwie możemy mówić gdzieś 400 lub nawet więcej lat po przyjściu Jezusa Chrystusa na ziemię. Wcześniej to są bzdury. Nie było żadnego papiestwa.
Renata Żuk, dlatego Biblię trzeba czytać normalnie jak książkę i wyciągać logiczne wnioski bez nakładki katolickiej. Dziękościowy program, to głos z wczoraj.
Dzięki, tego właśnie staram się was też uczyć i tak oswajać z Biblią, bo wielu katolików ma Biblię na półce i tam takie warstwy kurzu. Tam raz na jakiś czas, może już teraz taka moda jest, że jak tam przychodzi po kolędzie wziąć kopertę, to wtedy też kładą Biblię, ale to trochę tak jak jakiś taki amulet czy coś takiego, nie? Tam jakiś talerzyk z wodą, kropidła, takie cudawianki, to jeszcze tam odkurzy się Biblię. Niektórzy z was od Księgi Rodzaju gdzieś tam w tych księgach mojżeszowych zwykle kończą, nie rozumieją, nie nudne im się to wydaje, niezwiązane i tak dalej. Staram się pokazywać, że Biblia czytana w rozsądny sposób, we właściwej kolejności, czyli lepiej zacząć od Nowego Testamentu. Ja polecam Ewangelię Jana lub Łukasza. Zależy, kto ma bardziej, czy takie bardziej historyczne zacięcie, to Łukasz. Jeśli bardziej takie filozoficzne, żeby od razu wiedzieć, o co chodzi w chrześcijaństwie, to Jan. Potem Dzieje Apostolskie. Któryś z listów apostoła Pawła, list do Galacjan, jest dość prostym listem. Zresztą tutaj, co ja wam będę mówił, tu jeśli sięgniecie wstecz do tych naszych wieczorów, to przez Chińczyków, komunistów chińskich, w marcu chyba zeszłego roku ruszyliśmy z tym projektem, kiedy padł strach na nas wszystkich, na większość naszego narodu, na większość świata przed chińską zarazą. Wtedy stwierdziliśmy, że takie wieczory z Biblią będą naprawdę dobrym antidotum na te różne kołaczące się po głowie myśli. Wtedy spotykaliśmy się codziennie. Teraz zrobiliśmy spotkania dwa razy w tygodniu. I pokazuję, że bez żadnych tam jakichś pomocy naukowych, bez komentarzy, po prostu otwieramy Biblię i czytamy. Człowiek, który umie czytać i tam myśleć mniej więcej w zakresie zdrowego rozsądku, już sobie poradzi z większością tekstów Pisma Świętego. Także cieszę się, że coraz więcej Polaków, coraz więcej naszych widzów rozumie, że Biblia wcale nie jest taka straszna. Zresztą jak się zobaczy Nowy Testament w takiej wersji kieszonkowej, zobaczcie, jak on niepozornie wygląda. Nie? To aż wstyd, jak ktoś mówi, że tam pochodzi z cywilizacji chrześcijańskiej, a nie zna, nie przeczytał samodzielnie Nowego Testamentu. Dlatego każdemu, kto chce, wysyłamy już nie PDF-y, ale te egzemplarze lub trochę większe. Płacisz tylko za wysyłkę, bo tu takie stowarzyszenie amerykańskich głównie, ale też już na całym świecie, mające oddziały biznesmenów chrześcijańskich, po prostu część swojego zysku przeznacza na to, żeby masowo drukować egzemplarze, czy takie kieszonkowe, czy większe, takie w szpitalach, w hotelach, i żeby każdemu za darmo rozdawać. Także płacisz tylko za koszt wysyłki, ten egzemplarz jest bezpłatny. Jeśli jeszcze nie czytałeś, po prostu weź do ręki i zacznij czytać. No, dołączyłeś, jeśli jesteś pierwszy raz do nas, do 17 rozdziału Ewangelii Mateusza, no ale to w internecie wszystko jest tam zapisane, można sobie cofnąć i od początku prześledzić to, co tu rozważamy. Czy jeszcze są głosy?
Jeszcze dwa głosy. Rita, gdzie była pierwsza bazylika pierwszego papieża?
No, z tą bazyliką to cała reformacja się zrobiła, bo żeby zbudować tę bazylikę świętego Piotra, tak zwaną, którą można oglądać dzisiaj w Rzymie, w tym miejscu, który Mussolini, faszysta kościołowi katolickiemu, z wdzięczności za jego prostytuowanie się i za usługi popierania faszystów, dał właśnie w ramach konkordatu tę ziemię, no to tam stoi ta bazylika. I gdy była budowana mniej więcej 500 lat temu, no to katolicyzm ogromne podatki, oczywiście nie bezpośrednio, ale sprzedaż odpustów uruchomił, żeby zgromadzić pieniądze. No, to już coraz więcej ludzi miało tego dość. Ciągle chcieli pieniędzy, ograbiali ludzi, czynili ich coraz biedniejszymi. No i jeden z księży katolickich powiedział dość, przybił swoje tezy na drzwiach kościoła. No i tak rozpoczęła się reformacja. Także no, coś z tą bazyliką, przynajmniej jakiś dobry owoc budowania tej bazyliki, choć chyba jej autorzy mieli inne cele.
Piotr Ciach, jakie tłumaczenie wydania Biblii według Państwa jest właściwe?
A do tego przejdę w dalszej części programu, jeśli nasz widz pozwoli, bo tu taką ciekawostkę Wam pokażę. Także jeszcze proszę mi przypomnieć, jeśli bym zapomniał, to do tego pytania wrócę. A teraz poproszę o modlitwę, któryś z Panów.
Dziękuję Ci, kochany Ojcze, za ten dzisiejszy dzień. Dziękujemy Ci za to, że Ty zostawiłeś nam swoje słowo. Dziękujemy Ci za to, że Ty dałeś nam swojego Syna, który umarł za nasze grzechy. Prosimy Cię teraz o owoc, w którym będziemy właśnie poznawać to słowo. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Amen. 17 rozdział. Mówiłem, że on pojawia się zaraz w bliskim sąsiedztwie wersetu 28 z poprzedniego rozdziału. Pozwolę sobie go dla przypomnienia przeczytać. Zaprawdę, tu Jezus mówi, zaprawdę powiadam wam, że są wśród stojących tutaj tacy, którzy nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w Królestwie swoim. Czyli mówi do żyjących swoich uczniów i mówi: są pośród was tacy, czyli liczba mnoga, kilku musi być, przynajmniej nie, którzy zanim umrą, nie, kiedyś tam fizycznie umrą, ale zanim umrą, to ujrzą Jezusa przychodzącego w swoim królestwie. No i teraz zaczynamy lekturę 17 rozdziału. A po 6 dniach bierze z sobą Jezus Piotra, Jakuba i Jana, brata jego, i prowadzi ich na wysoką górę na osobność. I został przemieniony przed nimi, i zajaśniało oblicze jego jak słońce, a szaty jego stały się białe jak światło. I oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, którzy z nim rozmawiali. Na to odezwał się Piotr i rzekł do Jezusa: Panie, dobrze nam tu być. Jeśli chcesz, rozbiję tu 3 namioty. Jeden dla ciebie, dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok jasny okrył ich i oto rozległ się głos z obłoku: ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Jego słuchajcie. A gdy to usłyszeli uczniowie, upadli na twarz swoją i zatrwożyli się bardzo. I przystąpił Jezus i dotknął ich i rzekł: Wstańcie i nie lękajcie się. A podniósłszy oczy swoje, nikogo nie widzieli, tylko Jezusa samego. A gdy schodzili z góry, przykazał im Jezus mówiąc: Nikomu nie mówcie o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zostanie wskrzeszony z martwych. I pytali go uczniowie mówiąc: Czemu więc uczeni w piśmie powiadają, że wpierw ma przyjść Eliasz? A on odpowiadając rzekł: Eliasz przyjdzie i wszystko odnowi. Lecz powiadam wam, że Eliasz już przyszedł i nie poznali go, ale zrobili z nim, co chcieli. Taki Syn Człowieczy ucierpi od nich. Wtedy zrozumieli uczniowie, że mówił do nich o Janie Chrzcicielu. Bardzo dynamiczna odpowiedź, wycieczka turystyczna w góry. Jezus bierze trzech wytypowanych uczniów spośród 12, czyli widać, że taki jest, powiedzmy, wewnętrzny krąg. Zobaczcie, że po wszystkim mówi, żeby nikomu do czasu, zobaczcie, 9 werset, nikomu nie mówcie o tym wydarzeniu, aż Syn Człowieczy czy zostanie wskrzeszony z martwych. Do czasu mojego zmartwychwstania nikomu, nawet pozostałym uczniom, nawet pozostałym apostołom, nie mówcie, co się tu wydarzyło. Czyli no, jest jakieś oczekiwanie, nie? Kiedy ich bierze, wybiera, prowadzi ich na wysoką górę, no, spodziewają się czegoś niezwykłego. Wiedzą, że jest to jakieś wyróżnienie. Nie wiedzą jeszcze jakie. Aż wtem Jezus na ich oczach przemienia się i przyjmuje, można powiedzieć, swoją postać chwalebną, którą widzimy na początku Księgi Apokalipsy. Tu, wcześniej, pokazuje się im właśnie już w swoim królestwie, już w swoim nowym, chwalebnym ciele, które my też otrzymamy, podobne do jego ciała w niebie przy zmartwychwstaniu lub przy porwaniu kościoła. No to zależy, kto wcześniej umrze i tak dalej, ale to oddzielny temat. I oślepia ich jego oblicze, oślepiają szaty i zobaczcie, pojawiają się dodatkowe osoby. Pojawia się Mojżesz i pojawia się Eliasz, jeden z bardziej znamienitych proroków czasu królewskiego. Nie? Mojżesz, no to czas niewoli, Eliasz, no to czas królewski, nie? Czasy po Salomonie, można tak powiedzieć, czyli kiedy akurat no, Izrael marnuje swoją największą potęgę w historii, jaką polityczną, gospodarczą, kulturową, duchową i tak dalej, jaką wtedy uzyskał. Nie? I te trzy postacie rozmawiają między sobą. No, Piotr patrzy, goście przyszli. No to co sobie chłop Pina wymyślił? Po pierwsze woła do Jezusa: Ty, no fajna impreza. Mówi, dobrze nam tu być, nie? Fajnie, żeś nas wziął na tę ekskursję, nie? Czyli tak no, całkowicie po ludzku myśli. No i tak, no, są góry, tam słońce świeci zapewne, a może tam za jakiś czas przyjść deszcz czy chłód. No imprezka się wydaje, że będzie dłuższa, nie? No bo to i Mojżesz, i Eliasz, i Jezus gadają sobie. No to on, taki pomysłowy Dobromir, mówi: rozbiję trzy namioty. Jeden dla ciebie, dla Mojżesza jeden i dla Eliasza jeden. I w tym momencie dzieje się coś niezwykłego. Oto chmura, obłok jasny ich okrywa i rozlega się głos Boga Ojca. Domyślamy się z kontekstu: ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Nie? Czyli Bóg Ojciec w tym momencie ingeruje. Dlaczego Bóg Ojciec zaingerował w tym momencie, kiedy Piotr wyskoczył, żeby zbudować dla każdej z tych person, które się tam pokazały, czyli Jezus przemieniony, do niego dochodzą Mojżesz i Eliasz i on chce każdemu z nich po jednym namiociku tam wystrugać z patyka. Dlaczego w tym momencie ingeruje Bóg Ojciec? Macie pomysła? Domyślamy się, że coś źle zrobił Piotr. To zresztą dość łatwy domysł, bo Piotr zwykle tam robił coś źle, nie? Taki narwany był, to już my mówili wczoraj, nie? Niekiedy raz mu się zdarzyło, przynajmniej no, powiedział coś fantastycznego, ale zwykle no to jak się wyrywał, na przykład jak chodził po wodzie, no to ja, dobra, pójdę, a potem tracił zaufanie, zaczął się bać i tonął, Jezus musiał go ratować. Takich przypadków było więcej, także domyślamy się, że Piotr zrobił coś złego, ale co było złego w tym jego no, takim ludzkim, dobrym stwierdzeniu? No zbuduję po jednym namiocie, żeby tam im, nie wiem, słońce nie świeciło, żeby im milej było. Jeden dla Jezusika, jeden dla Mojżesika, jeden dla Eliasika, no i co? Co było nie tak? Dlaczego Bóg Ojciec podjął natychmiastową interwencję? Ma ktoś myśl?
Witam serdecznie. No ja bym powiedział dlatego, że w Starym Testamencie, no w Starym Przymierzu Mojżesz i Eliasz mieli bardzo wysokie poważanie, żeby im nie przyszło do głowy, że Jezus jest mniej więcej na równi z nimi jako prorok lub właśnie, który ma bliższy przystęp do Boga. Wyróżnił po prostu Jezusa w ten sposób.
Zobaczcie, że w poprzednim rozdziale, kiedy Jezus pytał, za kogo ludzie mnie uważają, zobaczcie 14 werset 16 rozdziału, oni, między innymi Piotr też był w tej grupie, odpowiedzieli. Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. A wtedy pyta, a wy za kogo mnie uważacie? I wtedy, zobaczcie, Piotr, to się dzieje tuż koło siebie, wtedy Piotr, ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Mówi, jesteś szczęściarz, że nie twój rozum, nie ojciec z matką, nie teologia czy coś, tylko sam Bóg z nieba objawił ci tę podstawową prawdę wszechświata, że Jezus jest Mesjaszem, który za niedługo z tamtej perspektywy patrząc umrze za grzechy świata, zbawi świat, można powiedzieć, i jest jednocześnie Synem Bożym, Bóg z Boga, nie? Czyli to powiedział w tamtym kontekście, gdzie właśnie niektórzy zrównywali Jezusa z jednym z proroków, także z Eliaszem. No i teraz, co on zrobił? On zrobił dokładnie to samo. On zrównał Jezusa z Mojżeszem, czyli można powiedzieć z przywódcą takim politycznym i prawodawcą i z jednym z największych proroków. Zrównał Syna Bożego z ludźmi. I w tym momencie ingeruje Bóg Ojciec. Dzięki. Robert mówi, to jest mój syn umiłowany, którego sobie upodobałem. Jego słuchajcie. Jego słuchajcie. Tak, był Mojżesz. Zrobił swoją robotę. Dał prawo mojżeszowe. Tak, byli prorocy. Symbolicznie ich reprezentuje Eliasz. Dali kolejne objawienie na temat prawdy, czego Bóg chce, na temat woli Bożej, na temat przyjścia Mesjasza. Zresztą Mojżesz też o tym mówił. A teraz przyszedł mój syn. Nie jeden z przywódców religijnych, nie jeden z proroków, nie jeden ze świętych. To jest syn mój umiłowany. Jego słuchajcie. Nie? No zobaczcie, jakie możemy mieć zastosowanie. No na przykład są rycerze Maryi, nie? Albo są jacyś wyznawcy, i tu ja nie jestem w tym dobry, to może ktoś z was tam się rozczytują w objawieniach jakiejś Faustyny albo innej. I to jest dla nich przewodnik życia, nie? Zobaczcie, jaka tu jest reakcja Boga Ojca na takie, na takie można powiedzieć, zmienienie autorytetów. Tutaj Piotr na równi stawia Jezusa. Wielu katolików w ogóle Słowa Bożego, w ogóle nauczania Jezusa nie zna, a czyta jakieś objawienia, jakieś, nie wiem, tam o naśladowaniu Chrystusa, tam Tomasza Kempis, czy coś tam, nie? I to jest dla nich przewodnik życia, a nie Słowo Jezusa Chrystusa. Tu macie głos Boga Ojca. To jest Syn mój umiłowany. Jego słuchajcie, nie? Warto tu to zastosowanie wziąć sobie mocno do serca. Kto z was jeszcze nie rozpoznał w Jezusie prawdziwego Boga i osobistego swojego Zbawiciela? Bóg Ojciec mówi, nie ludzi, Syna mojego teraz macie słuchać. Nie? Także tu dla wyznawców Maryi też takie przypomnienie, to z Ewangelii Jana, możecie to sobie sprawdzić, jest jedno przykazanie Marii, tej biblijnej, bo tam tych różnych Maryi katolickich, no to jest bez liku różnych przykazań, objawień, przesłań i tak dalej. Ale ta prawdziwa Maria, która opisana jest w Biblii, która nosiła Jezusa w swoim łonie, ona dała jedno przykazanie ludziom. Pamiętacie jakie? Dokładnie tak. Uczyńcie wszystko, co wam powie Syn. Oczywiście ona to nie powiedziała do wszystkich ludzi, bo nie ma ani takiej pozycji w Królestwie Bożym, ani nie miała takiego zamiaru. Mówiła do gości weselnych. Ale to jest jedyne przykazanie Marii w Biblii skierowane do ludzi. Uczyńcie wszystko, co wam powie Jezus. Rycerze Maryi chyba są ślepi i głusi na obie półkule. No ale to już, że tak powiem, nie moja wina. My mówimy prawdę, my głosimy Słowo Boże. Tutaj sam Bóg Ojciec ingeruje, kiedy Piotr popełnił rzecz karygodną i zrównał Jezusa z postaciami Starego Testamentu. Ale zobaczcie, jaka była reakcja uczniów, szósty werset, i Piotra też po tej głupocie. Zobaczcie sobie szósty werset. Upadli na twarz i bardzo się zestrachali. I teraz przychodzi do nich Jezus. Bardzo podobna scena jest później w Księdze Objawienia, kiedy już Jan, już po zmartwychwstaniu, część apostołów już nie żyje i on otrzymuje, będąc więźniem, objawienie od Jezusa i Jezus mu się w chwale objawia. On to opisuje i kiedy zobaczył tamtego Jezusa i usłyszał, co się z nim stało, padł na ziemię jakby martwy. I Jezus go tam szturcha, poklepuje i mówi, nie bój się. Tutaj dokładnie mamy tę scenę jeszcze przed śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa rozegraną na tej górze, o której mówi Mateusz. Widzenie się skończyło, ósmy werset, schodzą z góry. I tu jest ciekawostka. No uczniowie się dopytują, no zaraz, to tak by wyglądało, że niebawem Jezus przyjdzie w chwale, nie? Że przyjdzie Królestwo Boże, że skończy się ten czas, kiedy jest grzech, kiedy jest śmierć i tak dalej, no i przyjdzie Jezus w chwale, rozpocznie się Królestwo Boże. No ale se kombinują, bo znają Pisma Święte, znają też nauczanie nauczycieli żydowskich i pytają Jezusa, czemu więc uczeni w piśmie powiadają, że wpierw ma przyjść Eliasz? Nie mówi, no zaraz, jak to już tuż ma być to przyjście Jezusa w chwale i ustanowienie Jego Królestwa, to gdzie jest Eliasz? Przecież miał poprzedzać przyjście. Zobaczcie, że oni mimo tego, że no widzenie tu przestraszyli się i tak dalej, to nie tracą zdrowego rozsądku. Jezusa konfrontują z trudnymi pytaniami, które mają w swojej wierze, nie? Czyli w swojej wiedzy dotychczas znali do tej pory Biblię. Teraz Jezus im mówi, że zobaczycie mnie w chwale, zanim umrzecie i tak dalej. Oni to widzą. Spodziewają się, że zaraz będzie tak zwany koniec świata, a przecież prorocy mówili, że ma przyjść Eliasz. No i Jezus im odpowiada. Tak, to prawda. Eliasz został zapowiedziany. Przyjdzie i wszystko odnowi. A dokładnie mówi, Eliasz już przyszedł. Nie rozpoznali go i zrobili z nim, co chcieli. No, co wam to przypomina? No, tam wystarczy, że tak powiem, kilka kartek. Pamiętacie, dość długo o tym zatrzymaliśmy się na historii Jana Chrzciciela, 14 rozdział. Pamiętacie uwięzienie i zabicie Jana Chrzciciela. To się niedawno, można powiedzieć, odbyło. Stąd zobaczcie, że Jezus im nie tłumaczy, sami to rozpoznali. Wtedy zrozumieli, że mówił do nich o Janie Chrzcicielu. Nie? Tu rzeczywiście błysnęli intelektem i rozpoznali Eliasza w Janie Chrzcicielu. I teraz jest problem. Czy chodzi tu symbolicznie, że Jan Chrzciciel przyszedł w duchu Eliasza, nie? Że był takim właśnie głosem wołającym na pustyni, kiedy tam Żydzi odchodzili od Boga i ratował ich przed tym bałwochwalstwem, totalnym odejściem i tak dalej. Czy no, to jest wcielenie Eliasza? Ja nie odpowiem wam na to pytanie i wydaje mi się, że żaden z nauczycieli biblijnych nie ma tu jasnej odpowiedzi. Jakieś dysputy tam trwają, myślę, że z tego i tak nic nie wyniknie. Nie? Osobiście skłaniam się raczej do tej drugiej lekcji, że chodzi o naśladowanie, no, że to jest taki prorok jak Eliasz, nie? Jan Chrzciciel, ale oczywiście mówię, wiem, że dyskusja się toczy, stąd, choć nie znam jej praktycznego zastosowania. Nie? No, jeśli ktoś mi jakieś pokaże, no to się włączę w tę dyskusję. Póki ona nie ma praktycznego zastosowania, to poczekam, już jak się spotkam z Jezusem w niebie, to pewnie się tego dowiem. Może zapytam, a może nawet nie będę musiał pytać, jakoś to się stanie oczywiste. Tego to już nie wiem. Ale wiem, że będzie dobrze. Zresztą tu świadectwo jest pierwszego papieża. Dobrze nam tu być, nie? No w tym właśnie spotkaniu z Jezusem już w Królestwie Bożym. To oczywiście sobie żartuję ironicznie. Żadnych papieży nie ma. Są tylko uzurpatorzy, oszuści. Tutaj obiecałem ciekawostkę. Oczywiście Jezus tu porównuje, że tak samo jak zrobiono z Janem Chrzcicielem, zrobią z nim. Że go nie rozpoznają, zrobią co będą chcieli, czyli będą go dręczyć, męczyć i tak jak niedawno czytaliśmy w 14 rozdziale go zabiją. Prawdopodobnie uczniowie jakoś nie reagują na to. Pamiętamy to wczoraj. Wczorajśmy o tym mówili, że sam Piotr nie wierzył w to, że Jezus zostanie zabity i tam idź precz ode mnie, szatanie, no to tego właśnie dotyczyło. Ale Jezus im to mówi. Ogólnie można powiedzieć, że znajdujemy się już w tej drugiej części, gdzie Jezus coraz częściej mówi o końcu swojej misji, o śmierci za grzechy. Pamiętamy, że to mówił w 16 rozdziale, wczorajśmy o tym czytali, 21 werset, że Chrystus musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. Teraz znowu Jezus to powtarza. Jesteśmy więc już blisko końca. Coraz bardziej przygotowuje Jezus swoich uczniów na swoją śmierć i mówi im za każdym razem o zmartwychwstaniu. Tu dał im też doświadczenie nieba, można tak powiedzieć, w pewnym uproszczeniu. Dał im doświadczenie nieba. Nie? Można zapytać, po co? No, ja sobie odpowiadam, żeby przeszli ten czas straszny, kiedy Jezus zawiśnie na krzyżu, martwy będzie, a potem martwego zdejmą i złożą w grobie. Żeby pomimo tego, że prawie że stracą nadzieję, to żeby pamiętali to, że widzieli przecież Jezusa w chwale za swojego życia. Stąd to, że macie wtedy dopiero to powiedzieć po moim zmartwychwstaniu. Tylko tych trzech tak przygotował do tego ciężkiego okresu. Zapytacie, dlaczego tylko trzech? Odpowiem, nie wiem. Wystarczyło. No, resztę pytań w niebie na ten temat. Zresztą pamiętacie, że Jan i Piotr byli wśród tych pierwszych, którzy zobaczyli pusty grób. Obiecałem jeszcze o tym tłumaczeniu Biblii. Zobaczcie, ci z was, którzy korzystają z tego tłumaczenia, które ja mam, czyli z tak zwanej Biblii Warszawskiej, to jest takie, powiedzmy, w naszych czasach, no tam gdzieś w czasach mojego życia, nie, to dla wielu z was, no to są czasy prehistoryczne, to tłumaczenie zostało zrobione przez polskich protestantów. Są takie archaizmy, jak na przykład zamiast wspólnoty kościoła, zamiast kościół jest słowo zbór, nie, czyli takie bardzo, że tak powiem, z 500-letnią mniej więcej albo więcej tradycją. Nieznane w ogóle w języku polskim, na przykład cały czas tutaj jest mowa zakon, nie? Zamiast prawo, nie? No zakon jakiś i tak nie wiedzą, co to jest. Rzeczywiście, pamiętacie, tak Żydów nazywało się w Polsce starozakonni, nie? Także to słowo zakon, że stary zakon i nowy zakon. To jest też w językach tych słowiańskich, w rosyjskim też jest tam zakon, nie? Także to takie słowo w tych prasłowiańskich językach pewnie występowało i w prasłowiańskim języku i ono dotarło do naszych czasów, ale dzisiaj to już nikt go nie rozumie. Także to tłumaczenie, ono jest najpopularniejsze, można powiedzieć szczególnie wśród, o tak pokazuje, nie? Tu macie taki, jest Siewca, fajny, nie? Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne. Ono jest najpopularniejsze. Ja już na nim wychowany, czyli wiecie, gdzie otworzę tę kartkę, to mniej więcej wiem, gdzie tam, jak już coś pamiętam, no to właśnie z tej Biblii, z tego tłumaczenia, jak mi ktoś z innego coś mówi, no to mam poważny problem, żeby werset chwycić, o którym on mówi, nie? Także pozwólcie, że ja stary to już raczej umrę na tym tłumaczeniu, chyba że Jezus wcześniej wróci i zostaniemy razem z Nim porwani. Ale mówię, to tłumaczenie ma te wady, czyli język staropolski, niekiedy też błędy tłumaczenia, pokazuję wam. Jest Biblia Tysiąclecia, mniej więcej z podobnego okresu. Ona oprócz tego, że zawiera w Starym Testamencie takie księgi, które nie są natchnione, które zostały przez Kościół katolicki w XVI wieku dodane dopiero jako kanon Starego Testamentu, nie? Czyli wiecie, Kościół katolicki Żydom dodał kanon do Starego Testamentu, to już śmieszne, nie? One się mówią wtórno kanoniczne albo deutero kanoniczne te księgi. Nowy Testament się nie różni. Niekiedy może jest takie bardziej tam poetyckie, choć tam nie wiem, no na pewno używa na przykład, o tu jest też tłumaczenie, tu jest słownictwo żywot wieczny, nie? Żywot tam, jak tam poczciwego, czy jakiegoś tam, czy świętego Aleksego, czy coś, nie? Taki bardzo, bardzo, no, cofnięty w czasie wyraz, nie? No to już w Biblii Tysiąclecia będzie życie wieczne, nie? No ma ten minus, że zawiera głupie przypisy, nie? Zobaczcie sobie, chyba w 7 rozdziale listu do Rzymian, kiedy tam przedstawiony jest obraz, że kiedy ktoś zawoła do Chrystusa, to jego stary człowiek umiera, a w to miejsce pojawia się do życia nowy człowiek, a oni tam mówią, że śmierć fizyczna kończy możliwość grzeszenia. Taki durny przypis jest. Albo zobaczcie sobie w liście do Tymoteusza, pierwszy list do Tymoteusza, trzeci rozdział, tam nie wiem, chyba pierwszy czy drugi werset, tam jest przypis, no że rzeczywiście no, apostołowie no, to mówili o tym celibacie, ale Kościół katolicki stwierdził, że wie lepiej i lepszą normę, znaczy mówili o tym, że biskup ma mieć żonę i dzieci dobrze wychowane i tak dalej, ale tu Kościół tak stwierdził, że wie lepiej i wyższą normę świętości i wprowadził celibat. Oczywiście dla kasiory wprowadzili ten celibat, z żadną moralnością, z żadną świętością to nie miało wspólnego, chodziło o to, żeby dzieci księdza czy biskupa nie dziedziczyły jego majątku, tylko żeby to szło wszystko na organizację rzymską i to jest wielka tajemnica wiary w celibat. No jak ktoś chce w głupoty wierzyć, no to kto mu broni? Także historia Kościoła jest tutaj jednoznaczna. Także Biblia Tysiąclecia ma feler, że te głupie przypisy ma i komentarze, nie? No ale wiecie, no jak komuś to nie przeszkadza, no toż niech sobie tam czyta z Biblii Tysiąclecia. Teraz powstało takie dość dobre tłumaczenie pastora Słucham? Pastora Zaręby z Poznania, nie wiem jak się nazywa, tam jakiś taki jest, taki dość taka szeroka nazwa. Jest też takie tłumaczenie, takie, jest taka Biblia no, fundamentalna dla czasów reformacji, Biblia Króla Jakuba i ona tam na polski tam kiedyś została przetłumaczona, ale też to jej język jeszcze bardziej archaiczny, no ale teraz tam zrobiono taką uwspółcześnioną wersję tej Biblii. Ja radzę, jeśli ktoś poważnie chce czytać Biblię, żeby zgromadził sobie kilka tłumaczeń. No tam tysiąclatka i brytyjka tak zwana, tak, z której my korzystamy, to taki kanon, podstawa, można powiedzieć, nie? Żeby sobie porównać. Ale te dwa tłumaczenia na pewno też warto mieć i sobie porównywać te wersety. Oczywiście nie musicie znać greki, to już tam po polsku wyjdzie wiele przez porównanie tych wersetów. Oczywiście można sobie kupić tłumaczenie angielskie. Niemieckie tłumaczenia są też bardzo dobre. Można sobie grecki interlinear, gdzie każde słowo tam jest z greckiego na polskie przełożone. To jest taka trochę wyższa szkoła jazdy. Ale pokażę wam tutaj pewną przypadłość Biblii Warszawskiej. Zobaczcie, werset 16, przepraszam, nie 16, tylko 10, kiedy Jezus mówi o tym Eliaszu, który ma przyjść, macie tutaj przypis, nie? Znaczy nie przypis, tylko tak zwany tekst paralelny. To jest bardzo pomocne narzędzie, bo w ten sposób możemy sobie w innej części pisma znaleźć na ten sam temat, czyli co na przykład w innej Ewangelii, ta sama historia niekiedy jest opisana, czy na ten sam temat, gdzie mówią inne teksty pisma. Także tu Jezus powołuje się, znaczy dokładnie uczniowie, Jezus to potwierdza, uczniowie powołują się na Stary Testament, że w Starym Testamencie jest mowa, że przyjdzie Eliasz, nie? No i teraz ci, którzy mają polskie tłumaczenie Biblii, to, które ja mam, czyli Biblię Warszawską, otwórzcie sobie Księgę Malachiasza, 4, werset 5. No chwilę poczekam, bo to tam trudno znaleźć tę księgę. No, to jest ostatnia księga Starego Testamentu, także przyspieszę troszkę waszą pracę i przeżyjecie ząg. Księga Malachiasza, rozdział 4, werset 5. Tu jest podpowiedź. Macie ząg? W tym tłumaczeniu jest tylko 3 rozdziały Księgi Malachiasza. No to ząg. Gdzie wycięli 4 rozdział? Oczywiście nie wycięli, bo tekst jest. To jest 23, werset 3 rozdziału. Zobaczcie. Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana. Nie? Czyli jest mowa o końcu świata, jest mowa o przyjściu Eliasza. No i na ten tekst powołują się uczniowie i Jezus im tłumaczy, jak to z tym przyjściem Eliasza będzie. Tak notabene to widzicie, że żyjemy w czasach ostatecznych. Następne wydarzenie to już jest czas apokalipsy. To już jest czas apokalipsy. Nie, wiecie, oczekiwanie na jeszcze coś i jeszcze coś, kolejne objawienia czy coś, to już jest koniec. Czyli żyjemy w czasach końca. Nie? Zresztą jak Piotr, apostoł, pisał o przyjściu Chrystusa, no to mówił, że już jesteśmy w dniach ostatnich. Nie? Że teraz ostatni ludzie mają szansę wezwać Jezusa Chrystusa, zwrócić się do Niego po zbawienie, bo niebawem, czy to będzie za 10, za 15, czy za pół roku, nie wiemy. Będzie koniec. Czas łaski, kiedy możesz przyjąć zbawienie jako prezent od Jezusa, za darmo się skończy. Przyjdzie czas apokalipsy. Chcesz, no to na koniec możemy dołączyć naszą animację o czasie apokalipsy. To sobie troszkę więcej tu nasi rysownicy, graficy. A jak powiedzieć, animatorzy czy animiści? Graficy komputer. Słucham? Jak to się nazywa? W każdym razie jest naprawdę fajna praca, tak uwspółcześniająca Księgę Apokalipsy dla dzisiejszego takiego przeciętnego zjadacza chleba czy nosiciela rurek. To tam zobaczycie na tej animacji za chwilę. A ja wam powiem, skąd ta tajemnica. Dlaczego tu w Biblii, w Mateuszu mamy Malachiasz 4:5, a w Malachiaszu mamy tylko 3 rozdziały. Nie? Ponieważ dzisiaj często jest taka metoda kopiuj-wklej. Czyli na przykład nawet prace magisterskie, ja słyszałem, że nawet habilitacyjne, piszą metodą kopiów-klej, zżynają. Gdybyście otworzyli sobie angielskie tłumaczenie Biblii, to zobaczyliście, że w redakcjach angielskich Biblii Malachiasz jest podzielony na 4 rozdziały. I wtedy rzeczywiście werset u nas 3,25 w tekstach angielskich. Zdaje się, że tutaj podstawą, to po cichu wam powiem, było takie angielskie tłumaczenie międzynarodowe, New International Version. No to ktoś zrobił te przypisy, a może i coś więcej, metodą kopiuj wklej. I jak zwykle szydło wyszło z worka. Nie było takiego programu antyplagiatowego, no ale zobaczcie, że każdy, kto będzie chciał sobie sprawdzić ten przypis z Mateusza 17,10, zobaczy, że coś jest nie tak. Potem jak zna angielski, sprawdzi sobie w tłumaczeniu angielskim, a to zerżnęliście te teksty paralelne stamtąd, drodzy autorzy, a miało być tak oryginalnie. Noż to widzicie, że jak protestanci coś oszukują, czy robią tutaj właśnie takie metody kopiuj wklej, no my też o tym mówimy, nie zatajamy tego. Oczywiście polecam te teksty paralelne, w innych przypadkach są bardzo pomocne. Oczywiście w angielskich czy w niemieckich tłumaczeniach Biblii zwykle tych tekstów paralelnych jest dużo, dużo więcej. Także kto chce studiować Biblię, idąc za przykładem tamtych narodów, które ze Słowem Bożym naprawdę kilkaset lat już obcują i tu na wszystkie możliwe sposoby, czyli Niemcy, kultura anglosaska, no to tam można się uczyć angielskiego czy niemieckiego. No dodatkowa motywacja, droga młodzieży. Ale słyszałem, że starzy też niektórych języków się próbują na stare lata uczyć. No jak ktoś ma taką żywą głowę, to niech się uczy. Ja rzeczywiście często korzystam z tłumaczeń angielskich, z tamtych tekstów paralelnych i to sobie chwalę. Ja mam tyle. Chyba na dzisiaj wystarczy. Znowu idziemy tak prawie, że do dzwonka, ale no poprawię się może w przyszłym tygodniu. Już tak bardziej półgodzinne będą nasze spotkania. Zapraszam więc na przyszły poniedziałek, na 20:30, na najbliższy wtorek, nie na Ewangelię Mateusza, tylko na troszkę głębsze rozważanie, studiowanie Ewangelii Jana. Zapraszam szczególnie naszych widzów, którzy są po raz pierwszy. A na koniec kogoś z naszych tu gości poproszę o modlitwę.
Dzięki Boże, że żyjemy w czasach i miejscu, gdzie możemy czytać Twoje słowo, poznawać je i nic nam na to, za to nie grozi. Prosimy Cię Boże o odnalezienie zastosowań tego, co poznajemy w naszym życiu. Prosimy Cię Panie. Amen.
Amen. No i zapraszam na naszą animację. Do zobaczenia.
Organizacja Narodów Zjednoczonych to jest organizacja, w której nie da się zrobić nic bez zgody Chin.
Ja świat zwariował. Gdzie się nie obejrzysz? Zamieszki, katastrofy. Chiny straszą wojną. Wszędzie jakieś spiski, masoni i go wie co jeszcze. I gdzie jest Bóg? Czemu na to wszystko pozwala? Mógłby mi parę rzeczy wyjaśnić. Kościół się wali, kardynałowie pedofile, ale jazda. Dobra, spać. Jutro znowu do roboty. Okej, jeszcze chwila na YouTubie. O, ten. Jak on ma? Pastor? Hejtują typa po całości. Ciekawe czemu. Zobaczymy, co ma do powiedzenia.
Naszym największym atutem jest Słowo Boga. Dzięki niemu możemy połapać się w tym, co się dzieje. Mhm. Dziś jest jeszcze czas łaski, kiedy możesz otrzymać od Jezusa zbawienie za darmo, w prezencie. Wystarczy, że o nie poprosisz.
Tak. No.
Ale Księga Apokalipsy opisuje, co czeka ludzkość w przyszłości.
Mhm.
W czasie apokalipsy zbawienie nie będzie już prezentem, który teraz jeszcze możesz przyjąć od Jezusa, ale będziesz musiał przeżyć horror. To będzie czas, kiedy Bóg wycofa się i pozwoli szatanowi na kilka lat zaprowadzić swoje porządki na ziemi. Czyli jedna światowa religia i jeden rząd światowy.
Ja pierdolę, znowu się spóźnię. Jeszcze te rurki. Co jest? Rusy napadli na Polskę? Czy jak? Po co oni pokazują prawą rękę przed wejściem? A to? Marsz Narodowców? Czy parada LGBT? Wszędzie kamery i drony, a ludzie wyglądają jak w transie. Wirtualna rzeczywistość, stwórz swoje życie od nowa.
Dziś w TV Peace będziemy wspominać wydarzenia sprzed paru lat. Powstanie globalnego rządu, jednej światowej religii, ale najpierw...
Jedna religia? Gdzieś to już słyszałem.
...zaprowadził nowy, światowy porządek!
Podziękujmy naszemu Mesjaszowi, naszemu Mahdiemu.
Jest, jest, nasz Kalkin jest już z nami. Chwalmy go!
Chwalmy go! Wszyscy pamiętamy tajemnicze zniknięcie milionów ludzi na Ziemi. Wywołało to ogromną panikę i wielki chaos na całym świecie. Wojny.
Ogromne zniszczenia.
Upadek największych potęg.
Pamiętamy także hiperinflację i falę głodu.
Niespotykane nigdy wcześniej choroby.
Okej, przyjąłem. Gdzie twoje znamie?
Co?
Cel sparaliżowany!
Skuć go! Jesteś aresztowany za złamanie ustawy 666!
Widzę, że nie masz znamienia. Jesteś jednym z nas?
Nie wiem. Co tu się dzieje? Nic nie rozumiem.
Posłuchaj mnie. Najważniejsze jest, byś nie przyjął znaku przywódcy rządu światowego. Bez względu na wszystko, cokolwiek by się nie działo. Nawet jeśli będą chcieli cię zabić.
Zabić? Ale za co? O czym ty mówisz?
Milcz, ekstremisto!
Czytałeś kiedyś Apokalipsę? Ostatnią księgę Biblii? To dzieje się teraz. Trwa polowanie na tych, którzy nie chcą się dać oznaczyć rządowi.
To co możemy zrobić?
Będą chcieli cię zmusić do przyjęcia znaku, ale nie możesz się na to zgodzić. Jeżeli to zrobisz, czeka cię piekło, a tam wieczne tortury. Ale wciąż możesz znaleźć się w niebie. Musisz zaufać Jezusowi i nie przyjąć znamienia szefa rządu, Antychrysta. Oni cię za to zabiją.
Nie.
Ale śmierć tu na ziemi to tylko początek nowego życia.
Zamknąć się! Jeszcze słowa, skończę z wami tu na miejscu.
Więzień numer 1633. Dziś wasz proces. Wyłazić.
Gdzie ją zabieracie?
Nie przejmuj się mną! Pamiętaj, nie przyjmuj znaku! Zaufaj Jezusowi, tylko w nim...
Co wy jej zrobiliście, bandyci?
Nie twój zasrany interes. Szykuj się, jesteś następny.
Czy oskarżony wyraża zgodę na przyjęcie znaku naszego pana?
Nie chcę żadnego znakowania. Nie jestem krową, żebyście mnie kolczykowali.
Za bluźnierstwo pierwszego stopnia skazuję cię na dekapitację.
A co? Co ty mówisz w ogóle?
Jesteś zakałą naszego społeczeństwa. Wyprowadzić.
Dlaczego on jest cały zakrwawiony?
Nie możemy pozwolić na zmarnowanie tylu organów.
Zapraszamy Państwa ponownie na transmisję z egzekucji wrogów ludzkości.
Nasz niezawodny system bezpieczeństwa skutecznie usuwa element wywrotowy. Podziękujmy naszemu wspaniałemu przywódcy...
Za nasz nowy globalny porządek! Za nasz nowy, wspaniały świat!
Nie, zaraz! Zostawcie mnie!
Pamiętajcie, eliminacja tych ekstremistów przyspiesza naszą ewolucję i wzmacnia naszą jedność!
Dziękujemy za uwagę i zapraszamy ponownie już za tydzień.
Uff, to był tylko zły sen.
Właśnie dlatego, że z naszej świadomości wyrzucono Boga, a w to miejsce wprowadzono teorię ewolucji i świetlaną przyszłość, którą sami sobie zbudujemy.
Powstały nie.
Obozy koncentracyjne, Auschwitz, powstały gułagi. Dopóki nie wrócimy do Boga Biblii jako do centrum naszego życia, centrum świata...
Może jednak warto tego posłuchać?
Wciąż grozi nam powtórka z historii, tylko na jeszcze większą skalę.